Pán Bogu, bratia a sestry. Otvoršme list do Hebrejčekov, rozdiel 12. Strana 1308. List do Hebrejčekov, rozdiel 12. 1308 strana. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i gniew i grzech, przepraszam, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Wy nie opieraliście się aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy. Ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżący. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi, jeśli bowiem tamci, otrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas strząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc, jeszcze raz strząsnął, nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegają przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się tylko te, którym wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym z tego miejsca. Temat nam jest dobrze znany. Będziemy go powtarzać nie raz, nie dwa. No taki może jest czas, że Bóg pewne rzeczy chce nas nauczyć, chce nam to wbić do głowy, aby nam nigdy to nie zeszło z naszych myśli, z naszej pamięci, z celu, który sobie obieramy przez to życie iść i w służbie przed Bogiem. Wiersz 14 mówi, zaczyna się od uświęcenia i mówi tak, Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Przyszedł Jezus Chrystus, zwiastował nam zbawienie, posłał Ducha swego Świętego w swoje miejsce, abyśmy mogli korzystać z Niego. Bo kiedy był Jezus, to tylko ludzie, którzy w tamtych czasach żyli, mogli korzystać z posługi Jezusa Chrystusa. My, którzy żyjemy dzisiaj, korzystamy z posługi Ducha Świętego, który przyszedł w miejsce Jezusa Chrystusa, czyniąc tą samą misję, którą zapoczątkował Jezus. Wszyscy wiemy, że Bóg to jest osobą świętą, czy inaczej czystą. Inaczej osobą, której nawet nie można powiedzieć, że nie ma grzechu, nie ma nawet jakiejkolwiek delikatnej szarości. Kiedy patrzymy na firankę, no biała jest, prawda? Ale ona, jeśli była na przykład nieprana rok czasu, dalej nam się wydaje, że ona jest biała. Ale kiedy skonfrontujemy jej białość z firanką, która jest kupiona, jest nowiutka, biała, to rzeczywiście ona nam się wydaje, że ona jest szara. U Boga jest wszystko białe. Jakby były nowe, jakby dlatego białe, bo nigdy nie zetknęło się z jakiejkolwiek nieprawością, z jakąkolwiek nieczystością. Bóg jest osobą świętą. Ale jest też taki stan, gdy ktoś, taki stan, gdzie jest, jak jest świętość, to jest nieczystość. To jest stan odwrotny do świętości. I tak jest szatan i jest Bóg, tak jest dobro i jest zło, tak samo jak jest czystość i jest nieczystość. My nazywamy brud. Jest czystość i jest brud. Bóg to jest taka osoba w Nowym Testamencie, kiedy przyszedł Jezus i zostawał na Ewangelię łaski, Ewangelię zbawienia, zachęca nas do pewnych rzeczy. W Starym Testamencie to były z reguły nakazy lub zakazy. Ktoś mówi, że zakon to była Ewangelia o grzechu. A przyszedł Jezus Chrystus, słyszymy Ewangelię o zbawieniu. I w zakonie było powiedziane, musisz robić to i to. Albo zabrania ci się robić to i tamto. I były błogosławieństwa za posłuszeństwo tym słowom i były przekleństwa za nieposłuszeństwo tym słowom zapisanym w zakonie. Samych ustaw w zakonie było 600, nie licząc samych komentarzy, które dołożyli faryzeusze. Ale kiedy przychodzi Jezus i daje wybór. Dążcie do świętości. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Doskonali bądźcie, bo ja jestem doskonały. Dlaczego tak Bóg mówi? Bo chce mieć swoje dzieci przy sobie. Jest taki piękny obraz w Biblii, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje, mówi Jezus w Ewangelii, kiedy rozmawia z faryzeuszami. Tak ja was chciałem zgromadzić, jak swoje dzieci, żebym miał was przy sobie. Ale tam Ewangelia mówi, ale nie chcieliście. No ludzie mieli wybór, prawda? Nie chcieliście. Bóg nawołuje nas do świętości, każdego człowieka nawołuje do świętości, ale ten każdy człowiek może nie chcieć iść w stronę świętości. 15 wiersz, od 15 wiersza, mówiąc tak, bacząc, albo zacznę od 14, żeby cały kontekst zacząć. Od 14 wiersza, dąży do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Jeśli przestajemy się uświęcać, albo nawet nie mamy zamiaru się uświęcać, oddalamy się od łaski Bożej. Bo łaska Boża jest tożsama z uświęcaniem. Ewangelia mówi niektóre rozdziały o uczniostwie Jezusa Chrystusa. Ci, którzy chcą być uczniami Jezusa Chrystusa, uczniami Ducha Świętego, muszą spełnić pewne zasady. Ja chodziłem do szkoły, no wiele osób chodziło do szkoły numer 5, siostra Bata Cibier chodziła do szkoły podstawowej numer 5. Najlepsza szkoła w Białej Podlaskiej, prawda? Najgorsza to trójka była. Trójka to takie, wiecie, piątka najlepsza była. Żartuję, oczywiście, żartuję. I chodziłem do szkoły i musiałem mieć niebieski fartuszek z białym kołnierzykiem i tarczę z numerem szkoły na lewym ramieniu. To był wymóg. I musiałem mieć woreczek z butami na zmianę. To był wymóg. Nie można było palić papierosów. Nie można było tego robić. To były zasady. które trzeba było spełniać. Trzeba było raz w miesiącu ileś tam kilogramów makulatury przenieść, pamiętamy. To był taki nakaz. Trzeba było zaświadczenie ze skupu na ulicy Sidorskiej. Teraz jest hurtownia spożywcza Abis. Tam jest i tam był skup kiedyś makulatury. Tam trzeba było to wszystko zanieść. To były takie zasady, które trzeba było spełniać. Każda klasa miała swój proporczyk. Ja jako dyżurny często to musiałem ten proporczyk biegać po korytarzach. Z każdej lekcji musiałem przynosić i stawiać na biurko nauczycielki. To nie było przyjemne, ale trzeba było tak robić. Są pewne zasady. Patronem był Karol Świerczewski, musiałem się jego życiorysu nauczyć. Teraz on jest B, kiedyś był, wiecie, halo, piękny, prawda? Piękny bohater, a teraz to taki był już zdeterminizowany, bo to komunistyczny był. Pewne zasady, które trzeba było spełniać. Niezbyt trudne do wykonania, ale nie dało się ich ominąć. Nie dało się ich ominąć. Pewne zasady Bóg ustala, które są niezmienne. Ale zobaczmy, ten człowiek, który chce iść za Bogiem po to, aby tylko zyskać błogosławieństwo, tylko za korzyściami wymiernymi, tylko aby coś mieć, nic z siebie dać, no to są niektóre rzeczy, które Bóg mówi, zasady, no nie do spełnienia. To są tak ciężkie zrobić, tak ciężko. Prosta zasada, Bóg mówi, czytaj Biblię, módl się. Dla niektórych chrześcijan to jest nie do przejścia. No, jak nie ma czasu, to kiedy się modlić, czytać Biblię? Biblia zakurzona. Modlitwy to tylko Ojcze nas został na pamięć, bo więcej nie pamięta nic. Jak się do Boga zwracać? Słów brakuje. Bo to wszystko gdzieś zaginęło. Jeśli nie uświęcamy się, pozostajemy z dala od łaski Bożej. I ten autor mówi, mamy uważać, żeby nigdy tak się nie stało. Bo co mamy dzięki łasce Bożej? Wszystko. Wszystko mamy. Dalej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie urządził szkody, ani żeby przez nie pokalało się wielu. Co to jest gorzki korzeń? Gorycz, którą ma czasami chrześcijanin, jeśli nie trwa przy Bogu. A jeśli nie trwałem przy Bogu, każde Boże działanie dla takiego człowieka się nie podoba. Jest zgorzkniały Bożym postępowaniem, Bożymi decyzjami. I tą gorzkość emanuje na zewnątrz. Prosty przykład. Wywiadowcy, którzy wrócili z ziemi obiecanej. Byli napełnieni gorzkością. No tak, Bóg tam obiecał tą krainę. No to oczywiście piękna kraina, ale nie dla nas. No zobaczcie. Oni myśleli, że wiecie, będzie transparent. Witajcie Izraelici. Bramy otworzą. Piosenki na ich cześć będą śpiewać. Wierszyki będą recytować. On tego się spodziewali. A jak nie, to mi się to nie podoba. I wrócili pełni goryczy. I to gorycz przerali na całego Izraela. I człowiek nie dąży do uświęcenia, staje się w tym gorzki korzeń. Rosnący w górę, czyli jakby patrząc, no jakby wzrasta. Patrząc na niego, patrzysz, no chrześcijanin. Mówi, no jak chrześcijanin. Deklaruje, że jest chrześcijaninem, a faktycznie nim nie jest. Nie jest nowonarodzony. Tak jest z każdym, który przestaje się uświęcać, albo w ogóle do tego uświęcenia nie dąży. Cofa się. Bo chrześcijaństwo można porównać do rzeki. Rzeka cały czas płynie. Nie do jeziora. Stoisz, aż zakwitniesz. Jak do rzeki. Na przykład płynie bardzo wolno. Jakbyś szedł tak, takim miarowym krokiem, by szedł razem z jej nurtem. A zatrzymaj się i próbuj potem, zatrzymaj się na 10 sekund i próbuj później dogonić ten nurt, w którym stałeś na początku. Nie jest w stanie tego zrobić. Rzeka cały czas płynie. Duch Święty cały czas robi coś. Jeśli zatrzymamy się choć trochę, albo będziemy robić odwrotnie, do czego Bóg nas powołuje, będziemy się cofać. Dalej, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny, jak Ezaw. Czyliż czytaliśmy, że Ezaw był rozpustnikiem? Czytaliśmy, że jego ekscesach erotycznych? Nic takiego nie było. A Biblia mówi, że on był rozpustnikiem. No rozumiem, lekkomyślnie to był. Bo taki przywilej, jaki Bóg mu dał pierworodztwo dla Izraelity, lepszego przywileju nie było. otrzymać błogosławieństwo od ojca. To było coś, o którym każdy Izraelita marzył, jak był mały. Czekał tego dnia, kiedy ojciec pobłogosławi go. Cały autorytet ojca spłynie tylko na niego, bo on był pierworodny. Ezaw to całkowicie zlekceważył. Dlaczego rozpustny? Ezaw był tak rozpuszczony przez grzech, przez nieczystość, że nie myślał o podstawowych rzeczach. Dla niego to było bez wartości. Jeśli się nie uświęcamy, bracia i siostry, chodzenie dla zboru będzie dla nas nieprzyjemnym obowiązkiem. Nie radością, na którą czekamy cały tydzień. Ja cały tydzień czekałem, kiedy będę mógł być na nabożeństwie w piątek. W pracy mi się godziny dłużyły. Ale mogło to być nieprzyjemnym obowiązkiem. No pójdę, bo jak nie będzie mnie dwa razy, zaraz pastor będzie do mnie dzwonił, gdzie jestem. No, dlatego przychodzę. Codziennie rano wstaję, patrzę, dzwonił, nie dzwonił. To nie o to przecież chodzi. Nie mówię, że też, jeśli chodzi o czegoś napisane, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń naszych, jak to jest u niektórych zwyczajów. To nie o to chodzi. Ezaw był lekkomyślny i rozpustny, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. Tak rozmył przez brak społeczności z Bogiem swoje zasady postępowania, że postawił na równi zupę ogórkową, dajmy na to, i Boże pierworodztwo. Da się to postawić na równi? Czy nie da się? To, że do głowy to przyszło takiemu człowiekowi. Jezus 40 dni pościł i kiedy szatan okazał choć trochę serca i powiedział, no chociaż zjedz trochę, Jezusie, no po 40 dniach. Jezus go nie posłuchał. Czyli znaczy nie był głodny. A Słowo Boże mówi, że łaknął. Był głodny i to jak głodny. Ale są pewne zasady, których się nie przekroczy. Ezaw poczuł trochę głodu, bo cały dzień w polu był. Wiadomo, każdy nasz coś robi. Po całym dniu każdy z nas jest głodny. Każdy z nas jest głodny. Ale muszę zjeść, wiecie, bo z Boga zrezygnuję. No tak to było, no. Wyrzeknę się zbawienia, jak nie zjem. Tak niektórzy mówią. Da się to połączyć? To jest właśnie rozprzęgnięcie się chrześcijańskich obyczajów. Jak człowiek nie zajmuje się tym, co jest właściwe, uświęcenie przed Bogiem, czyli przybliżanie się do Boga. Bo uświęcenie tak, to wiecie, tak trochę dziwnie brzmi. A, czyli zakonu muszę iść. Uświęcenie. No. Czy muszę się odciąć od tego świata? Pod każdym względem. Nie, traktujemy uświęcenie jako przybliżanie się do Boga. I to nie jest tak, że wiecie, my się przybliżamy, a Bóg się oddala. My jeszcze krok, a Bóg do tyłu, i do tyłu. I to nie ma siły, żebyśmy się do Boga przybliżyli. No. Bóg tylko czeka, aż będziemy do Niego się przybliżać. Dążcie do pokoju ze wszystkimi, do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Uświęcenie to można podzielić na trzy rodzaje, wiecie. Nawracamy się i stajemy się świętymi w Jezusie Chrystusie. Zajmujemy odpowiednią pozycję przed Bogiem. Pozycję z opozycji przeciwko Bogu, a teraz stajemy się jego zwolennikiem, jego wyznawcą. Drugi przypadek, kiedy spotkamy się z Panem, będziemy już uświęcenie doskonałe. To na to wpływu nie mamy. Przyjdzie czas, Bóg nas zabierze, będziemy świętymi pod każdym względem. Bóg zmieni całą starą naszą naturę, będziemy bez grzechu, będziemy doskonali. No to jest czas jeszcze przyszły i od nas to nie zależy. I trzeci ten przypadek uświęcenia, najważniejszy, praktyczne, które to wszystko od nas zależy. To zależy, to jest udowodnienie, pokazanie Bogu, sobie i światu, że nawróciliśmy się i nasze życie jest zgodne z tym, co wyznajemy. Jak mówi list do Rzymian. Kto wyzna przed świadkami, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie, prawda? Kto wyzna własnymi ustami. A jeśli wyznajesz, to musisz iść za tym. Jakby stanął tutaj przed nami Chińczyk, mówi, jestem Polakiem. No wierzylibyście mu? Mieszka w Chinach, mówi po chińsku, zachowuje się jak Chińczyk, a mówi, że jest Polakiem. Tak czasami zachowujemy się jako chrześcijanie. Tu mówimy, że jesteśmy chrześcijanie, kochamy Pana Jezusa, a patrz, nasze życie zupełnie to inaczej wygląda. Musimy iść za Bogiem i podobać Mu się, postępować tak, jak On chce. Tutaj wcześniej ten fragment mówi w tym rozdziale o karaniu, o doświadczaniu, kiedy Bóg karci swoich synów. Można powiedzieć, no inaczej, wychowuje, jesteśmy w Bożej szkole. Wszystko to różnie wygląda, żeby dostać promocję do następnej klasy, czy za jakiś egzamin zaliczyć. Czasami to zależy, wiecie, od szczęścia, zależy od układów. Też może to zależeć, że człowiek nauczył, rzeczywiście zgodnie z tym zaliczył, zdał. Dajmy na prawo jazdy. No, mam kolegę, który jest egzaminatorem. Oprócz tego jest zawodowym kierowcą, to ma pojęcie o tych rzeczach. I mówi tak, są osoby, które widzi, że przychodzi człowiek, który, kobieta, która ma zdać, ostatnio pytałem się, która ma egzamin zaliczyć, widzi, że ma gorączkę, chora jest. A przesunąć termin egzaminu to nie jest tak łatwo. No widzi, że jest chora, no i widzi, że ona nie widzi, co przyszybo, co się dzieje. I chce na egzamin. No wiadomo, że nie zda i rzeczywiście nie zdała. Czasami przychodzi człowiek, siada i zdaje egzamin. Pytam się kolegi, mój kolega Andrzej mówi, no a on mówi, ja patrzę po kilku ruchach, wiem, że on nie nadaje się na kierowcę. To jest potencjalny bandyta za kierownicą, ale zdał, no bo zdał. Łód szczęścia, jak wiecie, jakieś takie sytuacje się ułożyły. A przyszedł człowiek, który po kilku ruchach widział, że on to będzie świetny kierowca, ale popełnił z nerwów prosty błąd. No i musiał go oblać. Tak czasami w świecie jest, prawda? U Boga, jak jesteś w Bożej szkole, człowiek jest taki, że szuka jakby troszkę drogi na skróty, nawet w uświęceniu, no, żeby jak najmniej bolało, żeby mniej to kosztowało, żeby mniej mnie wyrzeczeń to kosztowało, żebym nie musiał tyle poświęcać czasu, energii, swoich jakby prywatnych takich no, rzeczy, żeby moja rodzina była mniej zaniedbana, żebym miał trochę więcej czasu dla siebie, żebym cokolwiek miał dla siebie, żebym nie musiał się wszystkim dzielić. Tak, dziecko w wieku 7 lat ma tyle zabawek. I potem rodzi mu się brat albo siostra. No, podzielisz się zabawką? To moje? Niech sobie zbiera. To moje jest. To tak, jak kiedyś ktoś powiedział. 13-latka jest w takim stanie, że jak zobaczy mężczyznę, to by go najlepiej zabiła. Niepotrzebna jej mężczyzna. Ale kiedy ma 3 lata, starsza jest, szuka, który by ocalał. Żeby czekać, aż do niej się będzie zalecał. Widzimy różnicę w nastawieniu, różnicę w postrzeganiu pewnej rzeczy. Jako chrześcijanin musimy postrzegać to, jak Bóg to widzi. Bóg nas wychowuje. I myślimy, znowu doświadczenie, i znowu doświadczenie, i znowu problemy, i znowu problemy. Cieszymy się, dziecko poszło do szkoły, w szkole prześladowania. Znowu to samo. Pójdziemy do pracy, zadowoleni, będziemy mieli z czego żyć. Tutaj znów problemy w pracy. I tu problemy, i tam problemy. No dzisiaj nie obrócisz problemy. Boże, dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego teraz? Patrzcie, Boże, patrz, zobacz, mój sąsiad tak żyje, ten tak żyje, a ja muszę non stop użerać się z tymi problemami. Dlaczego apostoł Paweł mówi, że mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach? Wtedy, jak to mówi, był niewyspany. Zmęczony. Nie wiedział, co mówi. Pomyliło mu się zupełnie. Ale zauważmy, że kiedy jesteśmy w tych rzeczach, których Paweł mówi, ile od Boga otrzymujemy. Ostatnio siedziałem, myślałem sobie. Wiadomo, życie nie jest łatwe. Każdy z was może to przyznać. Ale kiedy są te trudności, możesz na kartce wypisywać, jeśli kartki zabraknie, ile w tym czasie otrzymałeś. Jako społeczność z Bogiem była. My ludźmi jesteśmy, chcemy się cieszyć każdego dnia, prawda? Chcemy siąść sobie w fotelu po całym dniu, myśleć tak, no nie ma żadnego problemu, nie ma żadnego kłopotu, nie ma żadnej trudności. I spokojnie mogę zasnąć z tym sprawiedliwego. A czasami siedzimy sobie w fotelu, jak mamy czas oczywiście, mamy fotel, to jest inna sprawa. Siadamy sobie i myślimy, jak to sprawę ugryźć. To się ciągnie tyle czasu. To jutro znowu trzeba pościć. A już poszedł 3 dni pod rząd. 3. tydzień pod rząd. I znów trzeba pościć. I tak siedzimy sobie, tak smutniemy, gdzie taka ta głowa nam ta opada, bo ciężko tak się robi. Już opieramy się o biurku, już ciężko nam się podnieść. A Bóg mówi ustami apostoła Piotra, cieszcie się, bo po krótkotrwałych cierpieniach, krótkotrwałych doświadczeniach, które Bóg używa, aby nas wyczyścić jak nieznikome złoto, aby nas wyczyścić, aby nas wyszkolić. Dlaczego Bóg mówi, Bóg nasz jest ogniem trawiącym? Czym się nam się kojarzy? Spali nas do cna. Bóg jest ogniem. A popatrzmy sobie, ogień jako pożar. To jest ogień i to jest ogień. Bóg jest ogniem i to jest ogień jako pożar. Bóg jest ogniem trawiącym, który wie, kiedy zapalić, wie, jaką temperaturę użyć, wie, co nadpalić, co tylko ogrzać. A pożar, coś niekontrolowanego. Teraz się w Kanadzie, w jednym ze Stanów, pali się. Pożar niekontrolowany. Ewakuują 80-tysięczne miasto. Nie mogą zapanować nad tym żywiołem. To jest coś bezwładnego. Pali się, aby kawałek słomy, drewna czy czego, i pali się. Trochę wiatru, już poszło. Nie do opanowania. A Bóg jest ogniem trawiącym. Tak spali bezbożników, to prawda. Ale tych, którzy próbują się i chcą uświęcać, ten ogień to jest błogosławieństwo. Wielkie błogosławieństwo. Olbrzymie błogosławieństwo. Gdy będziesz przechodził przez ogień, nie spłoniesz. Przez wodę nie zaleją cię. Nie utoniesz. Dlaczego? No bo ja jestem z tobą. Ale dlaczego jestem z tobą? Bo ty chcesz być przy mnie. Jest przyczyna, jest skutek. Bóg nam daje propozycje, a my na nie odpowiadamy. Jest olbrzymie Boże błogosławieństwo. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie opadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Są 2 rzeczy, które chrześcijanie nie powinien robić w tych 2 fragmentach. Nie lekceważ karania pańskiego. To jest bunt. Jak długo jesteś doświadczany jesteś długo. I tak, jeżeli długo, to ci puszczają nerwy. I na lewo i prawo puszczasz słowa, do które potem będziesz się wstydził. Zaczynasz się buntować. Bo to już za długo trwa. Dalej. Nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Nie rezygnuj. Mieliśmy słowo, teraz pastor powiedział przez Ducha Świętego. Nie rezygnujmy, bo okaże się później, jaki będzie wstyd, jak okazało się, że przez sam metod zrezygnowałeś. Już nie dam rady, już ledwo ciągnę, ale jeszcze ciągniesz. To ciągnij dalej, już meta. Już niewiele zostało. To tak jak 2 ludzi kiedyś uciekło z więzienia i mieli przejść 100 ogrodzeń. Na 99. Nie dam rady. No to wracamy. To był żart oczywiście. A czasami tak chrześcijanami jest. Oczywiście ty nie wiesz, że to jest 100 ogrodzeń, bo gdy wiedział, to głupio wróciłby, nie? Chodzi o wytrwanie. Do końca wytrwaj. Do końca. Mówię to do siebie. Przede wszystkim do siebie. Do końca musisz wytrwać. Kogo Pan miłuje, tego karze. I chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. W innym tłumaczeniu, kogo Pan ukochał. A jeszcze w innym, w kim się Pan zakochał. Rozumiemy porównanie? Miłuje, takie jest takie słowo zasadnicze. No miłuje. No tak. Takie jest jakby studenckie pojęcie. No miłuje. W kim się Pan zakochał? tego chłoszcze, tego karze, każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg chodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ojcowie nasi karają nas, dlaczego? No bo źle zrobiliśmy. Oni to według swego własnego uznania to robili. Czasami mogą nie mieć racji, nie mieli racji, ale to robili. Bóg nasz karci nas, inaczej dokonuje w nas zmiany, inaczej koryguje nas tylko z jednego powodu. Nie za karę, że coś źle zrobiliśmy. Czasami tak jest, że Bóg musi nas ukarać, bo coś źle zrobiliśmy, ale to nie o tym mowa w tym fragmencie. To jest jakby ten kontekst zupełnie o czym innym mówi. Po to Bóg to robi, po to ten, nasze tłumaczenie mówi, karze nas, żeby nas mieć przy sobie. Bo Bóg jest osobą świętą, choćby nawet nas jak bardzo kochał, jeśli będziemy nieświęci, będziemy nieczyści, nie ma takiej szansy, żebyśmy przed Bogiem stanęli. Żywi. Żywi. Nie ma takiej szansy. Dlaczego często Bóg wzywał Mojżesza do siebie, a innych nie wzywał? Bo Mojżesz był uświęconym człowiekiem. A oni nie bardzo. Często polecano było kapłanom, przygotujcie się, lewitom, przygotujcie się na święto Pana. A oni się nie przygotowali. Była ogłoszona Pascha. Kapłani, oczyśćcie się, uświęćcie się. Pascha jest, będziemy świętować. Nie wszyscy się przygotowali. Dlaczego? Bo nie chcieli. Bo nie chcieli. Musimy podjąć decyzję, bracia i siostry. Uświęcam się. Czasami będzie to drogo nas kosztowało. Ale jeśli się uświęcimy, ujrzymy Pana. Ujrzymy Pana. Nie, jednak wolę zupę ogórkową. Tak mówił Ezaw. Najem się zupy, to była jakaś polewka, nie wiem, co to była za zupa dokładnie, soczewicą. Wiecie, ja lubię pierogi. Ruskie. No, z mięsem jeszcze dam rady. Kiedyś mieszkałem w mojej teściowej, często ona robiła soczewicą. Wiecie, wolę pościć w tym czasie. Tak mi to te warzywa, nazwać można, nie smakuje. A Ezaw, wiecie, rzuci wszystko, ze wszystkiego rezygnuje, aby tylko najeść się troszkę tej zupki. I później położyć się, zdrzemnąć, bo babcia mówiła, zawiązało się, żeby się to sadełko zawiązało. Tak po obiadku, jeszcze tak beknie za dwa razy, potem coś innego jeszcze dwa razy zrobi, bo to, wiecie, może być wzdymająca roślina. I później, no, problem przychodzi otrzymać błogosławieństwo. I został odrzucony. Nie widzieć za co. Chociaż płakał, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia. Lekkomyślność. Rozpusta. Rozpusta zawsze nam się kojarzy z grzechami jakimiś, wiecie, seksualnymi. Rozpusta to jest brak jakiejkolwiek moralności. Nie tylko seksualnej. Jest to człowiek rozpuszczony. Masz herbatę w domu w woreczku, prawda? Chcesz zrobić herbatę. To dla oszczędzenia tej herbaty robisz z tego woreczka 20 herbat. Ja pierwszą mogę pić, 20 nie chcę ruszyć. To jest herbata. Taka siekiera ta 20 z tego woreczka. Taki właśnie człowiek jest. Jak jest taki mocny, tam taka esencja taka tej herbaty jest. Kiedyś pamiętam, z pastorem jechałem, a on zawsze lubi takie siekiery pić. Miał tam kubek i dwa woreczki rzucił. No rozumiem, no rzucił, ale no wyciśniesz, nie wyciągnij. Nie, aż wypił herbatę i woreczki dalej były. Bo ta herbata chyba była ciemniejsza od kawy, wiecie. Ze smakiem wszystko wypił. To jest herbata. I taki jest chrześcijanin, wiecie, który ma taką Bożą zasadę. Ja się uświęcam. Takiego to, wiecie, nie złamiesz, jak taka bańka wstanie. A szatan go, bach, położył się. Szatan zadowolony. Patrz, stoi znów. To drugi raz go. Znów stoi. Szatan go okłada. Wypuszcza te ogniskie pociski złego. Niby pokonałem go, leży. Myślę, pokonałem Jezusa, na którym zmarł. Zmasakrowałem go, pochowali go jeszcze, kamień przerzuciłem do wejścia. Nie ma takiej szansy, żeby Jezus wstał. No stoi. Trzy dni raptem trzeba było, żeby Jezus wstał. A ta herbata z 20 z tego woreczka? Bóg mówi, nie przeklinaj. Trzeba dopasować się do życia. Do tańca, jaki jesteś chrześcijanin i do różańca, jak niektórzy mówią. Do tańca i do różańca. Czyli na nabożeństwie najgłosi się modli na językach, wiecie, prawie śpiewa. Wyjdzie z nabożeństwa, już potem jest mecz w telewizji, on zamiast w domu siedzieć, ten mecz ogląda, czasami się człowiek ogląda jakiś czas, tu w barze z kolegami przy piwie siedzi. No też mecz ogląda. Takie skrajności. A ma mieć jeden wygląd. Jedną postawę ma mieć. Tylko i wyłącznie jedną. Mamy być podobni i upadamniający się cały czas do swego Ojca w niebie. Ma być ta herbata nasączona pełną esencją. Nie rozmyta taka, że nie wiadomo, co to jest. Do tego staje to wylać to. Taki właśnie był Ezaw. Nie pilnował pewnych rzeczy. Jakub miał żywą społeczność z Bogiem. Żywą społeczność z Bogiem. Z aniołem rozmawiał. Bóg mu się nieraz okazywał. Miał taki przywilej u Boga, że jego 12 synów zostało jakby no... I cały Izrael został podzielony między 12 plemion, czyli 12 synów Jakuba. Wielki przywilej. Ezaw może miał więcej dzieci. Gdyby tego nie zrobił z tym pierworostwem, pewnie by inaczej to wszystko wyglądało. Dlatego, że Ezaw oddalał się od łaski Bożej. My na to sobie pozwolić nie możemy, bracia i siostry. W ogóle nie możemy sobie na to pozwolić. Tym bardziej nie teraz, kiedy Duch Święty schodzi z wielką mocą. Paweł mówi w jednym z listów, tak na koniec. Co jest najgorsze u chrześcijanina? U człowieka. Co jest najgorsze, jeśli człowiek postąpi? Oddalenie od oblicza Bożego. Oddalenie od oblicza Bożego. To jest najgorsze. A my robimy wszystko. Przybliżajmy się do oblicza Bożego. Przybliżajmy się i uświęcajmy się, aby być coraz bliżej Boga. A wtedy wszystkie słowa, które pastor otrzyma i ktokolwiek otrzymał, one się sprawdzą. Bo Bóg stawia, tylko zawsze widzę jeden warunek. Kiedy słucham, co Bóg Święty mówi, stawia tylko zawsze jeden warunek. Otwórz się na moje działanie. Nic więcej Bóg nie chce. Nie mówi, tylko musisz znów pójść na kurs podyplomowy, jakieś tam języka musisz się nauczyć. Musisz zrobić tyle pieniędzy, musisz tyle na ofiarę dać. Ty musisz cały strop w kościele nowym zasponsorować. A wtedy będę ci błogosławił. Tak niektóre kościoły kiedyś twierdzi, dlatego Marcin Luther się sprzeciwił. Kupowanie odpustów. Tyle dasz, tyle grzechów ci odpuszczę. To wśród bogatych ludzi wszyscy byliśmy sprawiedliwymi, bo każdy mógł się wykupić. A biedota była tak w grzechach, wiecie, bo nie mieli za co dać, żeby mogli im grzechy odpuścić. Do tego ludzkich poszło, zupełnie w inną stronę ludzkość poszła. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. I sprawia, żeby każdy, kto pragnie, szedł w Bożą stronę. A wiemy też, że Bóg daje ich cenie i wykonanie. Też zapragnijmy pójść za Bogiem. Żeby nic nas nie mogło zatrzymać. Pierwszy wiersz mówi, mając przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, zużywszy z siebie wszelki ciężar i gniew, przepraszam, i grzech, co mi ten gniew chodzi po głowie, wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać narzutej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników wzniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.